I teraz naszym gościem tego wieczoru jest Olga Hałabut z Polskiego Radia Rzeszów oczywiście, autorka reportażu, który słyszeliśmy przed chwilą. Śmieje się, żeby nie płakać. Witam cię, Olu.
Dobry wieczór.
Jaka jest kanwa tego reportażu? Jak udało się spotkać ci taką bohaterkę? Kim jest ta bohaterka? Ona opowiada o wszystkim, co się dzieje w związku z wojną, o tym wielkim zaangażowaniu i poruszeniu społeczeństwa ukraińskiego. Ale jak doszło do waszego spotkania?
Doszło do naszego spotkania nieprzypadkowo, bo pani Olga też ma na imię, takie jak ja, przyjechała z grupą młodzieży do Rzeszowa, uczestniczyła w projekcie, który organizowała Komenda Wojewódzka Ochotniczych Chówców Pracy w Rzeszowie. Więc nagrywałam relacje z tego spotkania młodzieży polskiej, ukraińskiej. I właśnie rozmawiałam z panią Olgą, która świetnie rozmawia po polsku. I później już zaczęliśmy rozmawiać po ukraińsku i poczułam właśnie, że ona ma mi dużo do powiedzenia. Oprócz tego programu, w którym uczestniczyli, co daje im ten program, zaczęłam właśnie pytać, jak się czują i wkroczyłam na teren trudny dla Ukraińców, rozmów o wojnie. Pytałam również o to dzieci zresztą. Młodzież mówi, że gdy wytrzymamy ten czas, który jest teraz, my nie na froncie, tak trzeba to zrozumieć, to my zwyciężymy, prawda? To Ukraina zwycięży. I właśnie zaczęłam Olę wypytywać, jak sobie radzą, jak żyją na wojnie. Czy żyją obok wojny, czy żyją na wojnie. I ona właśnie opowiedziała o tym życiu na wojnie. Ja powiem szczerze, nie mogłam spokojnie z nią rozmawiać, bo to były bardzo emocjonalne wypowiedzi, emocjonalne historie. Ona rozmawiała, a ja płakałam. Taka była nasza rozmowa, przerywana. Ona też zastanawiała się nad każdą wypowiedzią, ale chciałam jednak usłyszeć, jak udaje im się trwać w tej ciężkiej sytuacji, w tej trudnej sytuacji. Nie wiedziałam, jak jest organizowane tam życie wszystkich, a okazuje się, że wszyscy walczą, jak ona mówi w reportażu, prawda?
No nawet że walczy... ci, którzy nie są na froncie, walczą.
Nawet ci, co
nie...
dzieci
się.
Walczą. Walczą w ten sposób, że rysują obrazki, że robią jakieś amulety, wysyłają na szczęście tym żołnierzom. To jest ich wkład w zwycięstwo, tak? Oni walczą. Nie wiedziałam, że dzieci w przedszkolach, dla mnie to było bardzo takie emocjonalne, że dzieci w przedszkolkach mają swoje plecaczki specjalne, gdzie nie ma zabawek, tylko są rzeczy, które mogą się przydać, aby przetrwać czas, kiedy zostaną znalezieni w przypadku zbombardowania przedszkola czy tam szkoły. Te rzeczy naprawdę ja się dowiedziałam, mimo tego, że bardzo często i dużo czytam o sytuacji w Ukrainie, jak trwa wojna, gdzie, co się dzieje, ale takich szczegółów to nie wiedziałam.
A sama Olga z której części Ukrainy pochodzi? Gdzie ona?
Kołożytomierza.
To jest taka powiedzmy zachodniocentralna część, między Łódzkiem a Kijowem dokładnie w połowie drogi.
Tak i ich walka polega na tym, że to oni pomagają wszystkim, którzy walczą, którzy są pod okupacją, którzy zostają wyzwoleni z okupacji. Oni robią przetwory, jak Ola mówiła, nie? Jeżeli robimy ogórki, no to wiadomo, parę słoików dla siebie, a resztę dla tych ludzi, co nie mają nic.
I ten chleb.
I ten chleb, który staje się najcenniejszym prezentem dla tych ludzi, co zostali wyzwoleni spod okupacji w dniu wyzwolenia, a nawet w dniu urodzin, bo takie przypadki się też zdarzają. Ona jest nauczycielem. Widać, że jest bardzo ciepłą, bardzo taką sympatyczną, empatyczną osobą. Ona tak bardzo empatycznie opowiada o tym wszystkim. Sam Romek, chyba słyszałeś, jak ona mówi o tym raju, że każdy ma swój raj. Każdy odbiera rzeczywistość, jaka otacza każdego w inny sposób. Dla nich rajem był pobyt tutaj w Rzeszowie.
Tak właśnie, w Polsce, ta cisza.
W Polsce, ta cisza, to słoneczko, to niebo. Ludzie szczęśliwi, uśmiechnięci. To ciepłe przyjęcie wszystkich, sprawiło wielkie wrażenie na dzieciach, na osobach dorosłych. Jak ona bardzo emocjonalnie powiedziała, że jak my tego nie docenialiśmy.
Tak, to jest
gdy był pokój w Ukrainie.
Dosyć istotna perspektywa i też znamienne są te zbiórki skarpetek i bielizny dla armii, bo okazuje się, że to jest bardzo potrzebna rzecz. Taka wydawałaby się codzienna, idziemy do sklepu i mamy.
A tam to jest niezbędne. I dlaczego wytłumaczyła? No przecież ten żołnierz nie ma czasu te skarpety prać, kiedy stoi w błocie. On musi mieć na następny raz ubrać ciepłe, czyste skarpety. On nie ma czasu prać bielizny, która też się brudzi, bo wiadomo w jakich warunkach żołnierze tam walczą. Gdy jest pogoda, to można jakoś jeszcze przetrwać, a czasami siedzą godzinami, czy leżą w błocie. Można tylko współczuć tym ludziom i dlatego te skarpety i ta bielizna to są niezbędniki, które wciąż żołnierze na froncie potrzebują, niezależnie czy to jest lato, czy zima, szczególnie teraz, kiedy jesień jest, kiedy zbliża się zima. Te rzeczy będą wciąż potrzebne. Może my się tutaj w Polsce dziwimy, po co tyle skarpet, po co im tyle bielizny, przecież wysyłają, przecież chyba wojsko będzie mieć. A już ja wiem dlaczego i chyba będę bardzo chętnie uczestniczyć właśnie w zakupie, gdy będzie taka potrzeba tych skarpet i tej bielizny dla chłopaków na froncie.
Warto zwrócić na to uwagę, proszę państwa. Wsparcie, jakie społeczeństwo ukraińskie udzieliło walczącym, to druga część tego sukcesu obrony, który zdarzył się w ubiegłym roku. Na to zwracali uwagę i dziennikarze, reportażyści, ale też socjologowie, którzy pokazali, że po 8 latach od pierwszej agresji w 2014 roku Ukraińcy zmienili się niesamowicie, byli niejako przygotowani obywatelsko do tego, aby się obronić. Tak było i w Charkowie, a więc na wschodzie Ukrainy, ale też w wielu innych miejscach i w Kijowie, gdzie słynne już te koktajle Mołotowa były przygotowywane. Więc bez tego wsparcia, bez tej obywatelskiej postawy ta wojna zupełnie inaczej by wyglądała i nie wiadomo, czy by jeszcze trwała w takiej formie.
Sądzę, że tak, że została utworzona powstawa obywatelska Ukraińców. Kiedyś można było powiedzieć, że byli podzieleni. Teraz te podziały zostały zakopane. Nie ma, bo wszyscy walczą, wszyscy pracują na to, żeby Ukraina została niezależną, żeby żołnierze na wojnie, czyli wojsko ukraińskie zwyciężyło, bo wszyscy właśnie pracują na to zwycięstwo. Nie na pokój, bo pokój jest ważny, ale ważne jest, chyba najważniejsze jest zwycięstwo, bo pokój można zawrzeć pod różnymi warunkami. Można odstąpić część Ukrainy, o którą walczy teraz Rosja i można zawrzeć pokój. Tylko po co komu taki pokój? Gdy wiemy, że Rosja nawet po zawarciu jakiejkolwiek umowy, ona nigdy nie dotrzymuje danego słowa. Więc tak, bez wsparcia ludzi, począwszy w 2014 roku, czyli Majdan, ile tam osób zginęło, Sotnia Niebiańska na Majdanie, to wsparcie tysięcy ludzi na Majdanie i później zaangażowanie ogromne ludzi, teraz już kiedyś rozpoczęła wojna, to pokazuje, że gdy trzeba, to wszyscy się mobilizują i wspierają, bo faktycznie nawet znowu wrócę do tych skarpet, do ubrań. Na początku zbierane były pieniądze na kamizelki kuloodporne.
Na hełmy.
Na noktowizory. Taki potrzebny sprzęt. Pamiętam, nawet do mnie dzwonili, czy można te kamizelki kuloodporne gdzieś załatwić jakoś przez organizacje, żeby jednak wysłać tutaj na Ukrainę, nawet zachodnią, gdzie były organizowane te oddziały obrony terytorialnej, bo nikt nie wiedział, jak ta wojna się rozwinie. Zresztą dalej nie wiemy, bo kilkanaście dni temu został zaatakowany Drohobycz. To jest od nas 180 kilometrów. Została zaatakowana fabryka, gdzie pracowali ludzie. Na szczęście nikt nie zginął. 3 rakiety spadły na miasto Drohobycz. Jeden obiekt prywatny, czyli magazyn prywatny jakiegoś przedsiębiorcy i dwie bomby właśnie na przedsiębiorstwo, na fabrykę działającą do tej pory, więc nic nadal nie wiadomo, w którą stronę Rosja zapuści następne rakiety.
A przed tygodniem znamienny atak na Lwów, zginął młody człowiek, który wrócił z frontu. Wiemy, to był atak na fabrykę polskich okien i przy okazji niejako, tak w dużym cudzysłowie, spłonęło 300 ton darów zebranych przez Caritas, które miały ułatwić przeżycie podczas zbliżającej się zimy dla Ukraińców. Więc takie oblicza brutalne ma ta wojna i postawa imperialnej Rosji. Mnie szczególnie w tym konflikcie też urzekło to, w jaki sposób rosyjskojęzyczni Ukraińcy zareagowali, bo przecież Putin się tego nie spodziewał. Okazało się, że są zjednoczeni jako cały kraj. Nie mogli przyjąć do wiadomości tego, co się stało właśnie w Charkowie, co się stało na wschodzie Ukrainy, gdzie również uciekali przecież na początku wojny.
Chociaż wszyscy nazywali Rosjan swoimi braćmi i w zasadzie nikt się nie spodziewał,
że... I to jest ta rana największa do nieodbudowania już.
Tak, to prawda. I nikt się nie spowiedział, że spodziewał, że zostaną zaatakowane te terytoria, które w zasadzie, jak sam Roman powiedziałeś, że to są rosyjskojęzyczne terytoria. Tam rozmawiano niemal wyłącznie po rosyjsku. Mnie natomiast pociesza fakt, jeżeli tak można powiedzieć, że osoby, które zamieszkały tutaj w Polsce, z którymi rozmawiam, właśnie przyjechały z Dniepra, z Chersonu, z Charkowa, z tych części Ukrainy zaatakowanej, walczącej w tym momencie. I te osoby mówią po ukraińsku. One się starają przejść na język ukraiński. Już nie mówią po rosyjsku, bo wiedzą, że mimo wszystko ten język jest językiem wroga.
Językiem agresora.
Agresora. I nie mogą sobie pozwolić mówić w tym języku. A z drugiej strony, jeżeli będziemy mówić wszyscy po rosyjsku w Ukrainie, to będziemy wiedzieć, kto jest kim.
Tożsamość narodowa będzie na pewno zagrożona. Olga, co się z nią dzieje? Wróciła na
Olga
Ukrainę?
Wróciła, tak, na Ukrainę z swoimi dziećmi, zadowolona, szczęśliwa. Pożegnanie było bardzo wzruszające, bo wszyscy oczywiście płakali, ale pozostały kontakty, maile, telefony. Na pewno jeszcze te spotkania będą się odbywać, bo to było pierwsze spotkanie, które, no tutaj muszę powiedzieć, które Walentyna Turowska, która pracuje właśnie koordynatorem do spraw projektów w komendzie Kówca w Rzeszowie, pojechała z darami do tej części Ukrainy, do Żytomierza i tam spotkała w kościele właśnie ludzi, bardzo dużo młodzieży smutnej i to ona zaproponowała, ja spróbuję napisać projekt, żeby was tutaj do Polski zaprosić, żeby wspólnie porozmawiać. Przecież nie będzie cały czas trwała okna, a Ukrainę trzeba będzie odbudować, żeby ci młodzi ludzie, którzy byli w kościele, żeby oni pozyskali wiedzę, jak działać i żyć dalej. A może warto pójść w kierunku tym na studia, może się przyda ta wiedza w odbudowie Ukrainy. Już myślą wszyscy perspektywistycznie, że jednak za jakiś czas tą Ukrainę trzeba będzie odbudowywać. I to jest chyba może ten pozytyw, który pozwala ludziom trwać, ta wiara w zwycięstwo, bo innej drogi nie ma.
Na pewno innej drogi nie ma i to perspektywiczne myślenie obywatelskie jest dosyć istotne. W tym czasie, kiedy wojna się zakończy i Ukraina odbierze to, co zostało jej zabrane wskutek rosyjskiej agresji. Olga Hałabut, autorka reportażu Śmieje się, żeby nie płakać, była naszym gościem i autorką reportażu, który Państwu dzisiaj przedstawiliśmy zupełnie premierowo. Dziękuję Ci, Olu.
Dziękuję serdecznie.
A jutro ta rozmowa i ten reportaż oczywiście na www.radiorzeszów.pl.